Boże nasz, Boże nasz, Boże.
Sierpień 80.
Jak ten strajk długo trwa.
Zakłady pracy biorące udział w strajkach.
Boże nasz, jak ten strajk, jak ten strajk.
Marzena Pakowska, dobry wieczór. Tak śpiewał Antoni Filipkowski, bard oddający uczucia antykomunistycznej opozycji, robotników biorących udział w protestach. W latach 1975-87 pracownik gdańskiego portu. W sierpniu 80 roku wiele zakładów pracy przystąpiło do strajków. Wśród nich najważniejsza była Stocznia Gdańska, która stała się symbolem tych wydarzeń. Jednak swoją opozycyjną historię miał także gdański port, jeden z największych portów bałtyckich. Pracownicy portu mieli kontakt z zachodnim światem. To wpływało na ich postawy i odwagę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że pierwszy strajk w obronie praw pracowniczych miał miejsce już w sierpniu 1946 roku. Tak zwany strajk dokerów został wywołany podwyżkami. Czesław Nowak w 1960 roku zaczął pracę w zarządzie portu gdańskiego, bo taka formalna nazwa obowiązywała wtedy. Współpracował z osobami, które pamiętały strajk dokerów.
Ja zakończyłem moją pracę w porcie w 2008 roku. Było to prawie 48-50 lat, gdybym włączył w to wojsko. Byłem jeszcze przez 8 lat członkiem Rady Nadzorczej Spółki Eksploatacja, także to było razem 58 lat. W życiu widziałem sporo, ale i słyszałem, spotykałem ludzi, którzy uczestniczyli w tych strajkach portowych od 1946 roku i później. Ja byłem robotnikiem przeładunkowym po wojsku, a potem w 1964 roku zostałem brygadzistą zmianowym operatorów sprzętu zmechanizowanych. Chcę powiedzieć, że na mojej zmianie pracował Stanisław Młynarczyk, nieżyjący już, był aresztowany i skazany za ten strajk. Pracował Stefan Simla, też był represjonowany i również Zbigniew, no, brygadzista, którego sobie w tej chwili nazwiska nie przypominam. Najbardziej chyba dramatyczne to było to, że ci, którzy brali udział bezpośrednio w tym strajku, niektórzy zostali zidentyfikowani, że byli aktywnymi uczestnikami tego strajku, ponieważ strajk zakończył się dramatycznie, ponieważ zlinczowano jednego z pracowników służby bezpieczeństwa, który strzelił do jednego z pracujących robotników, strajkujących wówczas. Zidentyfikowano, że wśród robotników przy podziale pracy i w tej brygadzie, która odmówiła pójścia do pracy, było trzech ubeków. I kiedy ich zidentyfikowano, no to robotnicy zaczęli, co wy tu robicie i tak dalej, i tak dalej. Jeden z nich wyciągnął pistolet i postrzelił w ramię robotnika. No i to doszło do tego, że robotnicy rzucili się na nich, ci uciekli, uciekali w kierunku Letniewa. Dwóch uciekło, Zamorski Dom Kultury, zostali potężnie pobici, a jeden, ten, który strzelał pod Letniewem, został zlinczowany. Kamieniem roztrzaskano mu głowę. Także to był pierwszy protest robotników portowych w komunistycznej Polsce.
W wyniku procesu, który z braku dowodów przybrał charakter poszlakowy, skazano czterech uczestników zajścia na kary więzienia od 5 do 15 lat. Kolejny raz zamieszki wybuchły w październiku 1956 roku, a duży protest miał miejsce w grudniu 1970.
Proszę pani, ja byłem wówczas brygadzistą zmianowym i przyszedłem 15 grudnia do pracy po południu. Miałem podzielić robotę, o 15 miałem wyczytać. Tak się złożyło, że już wiedziałem, że Stocznia Gdańska stoi, w porcie też wiedziano i kiedy ja zacząłem czytać, ludzi o... A co, będziemy strajkować? Ja mówię, wiecie, no ja nie wiem, co wy zrobicie. Najważniejsze, żebyście pojechali tam, gdzie się to wszystko toczy, bo robotnicy podejmą decyzję. Was jest za mało, żebyście tutaj sami taką decyzję podjęli. Ja wam dam skierowanie do pracy, jak oni pojadą, to wy z nimi pojedziecie, a jeżeli nie, no to się przyłączycie do strajku. Pojechali ludzie do pracy tam, gdzie było około 400 robotników. Oczywiście tam już się zaczęło kłębić, cała stołówka chodziła, bo jeden z robotników wszedł na taki podeścig mały, zepchnął z podestu brygadzistek i powiedział, my do roboty nie idziemy, stocznia stoi, my stoimy i tak dalej, i tak dalej. W tym czasie przyjechałem, bo zdążyłem podzielić, zobaczyłem, jak to wygląda. Oczywiście nastrój był bardzo bojowy, przyłączyli się do tego również dźwigowi portowi, także cały komplet był. Trwało to około, taka przepychanka około godziny. Przyszedł kierownik z rejonu, przyjechał sekretarz partii, sekretarza partii wygwizdano, tak jak Danisiewicz próbował też skłonić ludzi do pracy. O godzinie gdzieś 16 wielki pochód tych ludzi poszedł przez Nowy Port, przez Nabrzeże Oliwskie, Wiślane w kierunku Wrzeszcza. Przeszli koło Opery Bałtyckiej tłumem i ten gęstniejący tłum poszedł do Gdańska. Tam już się zaczęły rozruchy na większą skalę. Na drugi dzień było to samo, aż doszło do chyba do czwartku. Wtedy, kiedy stłamszono stocznię i tak dalej, port został zmilitaryzowany. Port się nazywał jednostka gospodarcza zmilitaryzowana. Gdyby nie wykonywać pracy, to można było podlegać pod sąd, jak później się okazało, kiedy wprowadzano stan wojenny i też były porty zmilitaryzowane.
Uczestnikiem wydarzeń w grudniu 1970 roku był Andrzej Michałowski, który już od 2 lat pracował w porcie.
To był mój pierwszy taki polityczna lekcja życiowa, jaką dostałem. Byłem wówczas marynarzem, chodziłem do szkoły, dorabiałem sobie, paliłem w takiej restauracji Wiking w kotłowni. No jak ten grudzień wybuchł, to ci partyjni szyprowie, ci kapitanowie tych holowników, cały taki spór u nas w Wydziale Usług Żeglugowych rozpoczął się od tego, że z Kanady przypłynął Batory. I ten Batory miał wejść na stocznię remontową. Ci czerwoni partyjni chcieli ten statek wprowadzić. Oczywiście ja, mając dostęp do radiostacji na wszystkich kanałach, na 12, 13, 14, wzywałem przez radiostację: ludzie, nie róbcie tego, jest strajk, będziecie łamić strajki. To był mój pierwszy wkład. No niestety partyjni wprowadzili Batorego, to był taki sygnał, że złamali strajk. Później zostali wynagrodzeni różnymi finansowymi gratyfikacjami, dostawali stopnie kapitanów, mimo że tam 7 klas niektórzy ledwo co pokończyli. I to był taki mój gniew. Stanęły rejony robotnicze. Ja z nimi nie miałem kontaktu, bo my byliśmy takim wydziałem, który był poza portem. Ten wydział, nasza siedziba była w kapitanacie portu tutaj przy nabrzeżach. I w związku z tym nie mieliśmy takiego bezpośredniego kontaktu. I wtedy ja postanowiłem wziąć udział w tym proteście, ale na ulicach Gdańska. I z takim moim przyjacielem Krzyśkiem Bodychem żeśmy ruszyli w miasto. Oczywiście tramwaje nie chodziły, kolejki nie chodziły. Biegiem żeśmy, ja zawsze żartuję, że najpierw musiałem napalić w piecu w Wikingu, w kotłowni, a później paliłem komitet wojewódzki, bo faktycznie byłem przy tej rozpałce. No w razie bitwy były okropne.
Co ciekawe, już w grudniu 70 pojawiła się w porcie oddolna inicjatywa, która została zrealizowana 8 lat później, mówi Czesław Nowak.
Po raz pierwszy wtedy w porcie gdańskim na rejonie drugim jeden z robotników zgłosił postulat, bo spisywano postulaty, wolne związki zawodowe, niezależne związki zawodowe. I dlaczego to mówię? Dlatego, że ja do tego dokumentu dotarłem po 70 roku, w 72 roku zostałem wybrany wiceprzewodniczącym Rady Zakładowej i te wszystkie postulaty trafiły w moje ręce. W związku z tym postulat niezależnych związków zawodowych, wolnych związków zawodowych padł w porcie gdańskim na rejonie drugim. Ja pracowałem na rejonie pierwszym, nawet nie znam tego robotnika, bo to był jeden z postulatów.
Wolne związki zawodowe Wybrzeża powstały w 1978 roku. Ich działacze wywołali i podtrzymali strajk w sierpniu 80 roku w Stoczni Gdańskiej i innych zakładach. Później weszli w skład Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Jak wyglądał strajk sierpniowy w porcie? O tym historyk Arkadiusz Kazański z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Port Gdański był dosyć znacznym zakładem pracy. Wtedy pracowało w nim ponad 6 tysięcy osób. Tak jak każdy zresztą zakład w sierpniu 80 roku przystępujący do akcji strajkowej, no liczył się jego udział. Port, jeden z ważniejszych też takich zakładów Trójmiasta, funkcjonujący w tamtych czasach. Wkrótce po rozpoczęciu strajku sierpniowego 80 roku w Stoczni Gdańskiej, z nocy z 14 na 15 sierpnia, zawiązał się na rejonie pierwszym właściwie portu komitet strajkowy pod przewodnictwem Antoniego Mańkowskiego. I te komitety strajkowe wkrótce zawiązały się na innych rejonach portu, drugim, trzecim i czwartym, czyli porcie północnym. Tu warto powiedzieć o porcie północnym, bo właśnie z portu północnego swoich przedstawicieli delegowano do Stoczni Gdańskiej i Stefan Lewandowski został potem członkiem prezydium MKS-u, sygnatariuszem porozumień sierpniowych, a Marian Świtek był delegatem do MKS-u. Sytuacja w porcie nie była taka też do końca oczywista, ta strajkowa, bo bardzo silna była reprezentacja portowców, którzy nie chcieli wiązać swoich losów z MKS-em w Stoczni Gdańskiej, ale bardziej skłaniali się ku propozycjom dyrektora zakładu, pana Płoskiego, pierwszego sekretarza Komitetu Zakładowego Partii, Andrzeja Karnabala, którzy kierowali tutaj załogę raczej w stronę zakończenia strajku, a jeśli już portowcy mieliby protestować, to do tego, aby przystąpili do rozmów z wicepremierem Pyką, który przybył tutaj na wybrzeże już w trakcie trwającego protestu, aby jakoś złamać tą jedność i solidarność strajkujących i wyciągnąć poszczególne komitety strajkowe z MKS-u, żeby z nimi rozmawiać na tematy właśnie takie jednostkowe, głównie płacowe, żeby one po kolei podpisały z nim porozumienie i w efekcie czego wystąpiły z MKS-u, rozpoczęły pracę. Zarówno delegacja portowców, jak i inne komitety strajkowe z zakładów pracy nie doszły do porozumienia z wicepremierem Pyką. On na początku jakby zgadzał się na wszystkie postulaty, te ekonomiczne, socjalne, dążył do zgody, do jak najszybszego jakiegoś porozumienia, ale nie zgadzał się na takie postulaty, chociaż trochę dotykające sfery polityki, bezpieczeństwo dla strajkujących. I tutaj nastąpił pewien pad w rozmowach z Pyką. Jednocześnie MKS w Stoczni Gdańskiej był coraz liczniejszy. Te kolejne zakłady przystępowały do kierownictwa strajku w Stoczni Gdańskiej. Ten strajk sierpniowy, taki niezależny, rozszerzał się. Czuć było tą jedność i solidarność. Po pewnym czasie rozmów z Pyką, te komitety strajkowe, które z nim rozmawiały, zwątpiły w możliwość porozumienia z nim, już nie chciały, wróciły do MKS-u i tak samo stało się tutaj z portem gdańskim. Ten pierwszy przewodniczący Komitetu Strajkowego Antoni Mańkowski został odwołany ze swojego stanowiska, takim naprawdę liderem, przewodniczącym Komitetu Strajkowego, takiego ogólnoportowego, został Stanisław Jarosz w sierpniu 80 roku, bardzo charyzmatyczna, ważna postać, potem lider Solidarności Zakładowej w porcie do stanu wojennego. We wrześniu, po zakończeniu strajku sierpniowego 80 roku, w porcie gdańskim przystąpiono do uformowania Komisji Zakładowej Solidarności. Warto powiedzieć, że do grudnia 80 roku przystąpiło do niej prawie 6 tysięcy osób, portowców.
Czyli niemal cała załoga.
Co też bardzo ważne i warto o tym wspomnieć, portowcy wydawali jedno z najlepszych pism solidarnościowych, biuletyn Portowiec. Jedno naprawdę z najważniejszych pism z tego okresu 80-81, jakie wydawały Komisje Zakładowe Solidarności Regionu Gdańskiego.
Wróćmy do genezy strajku w sierpnia 80, historii portu w latach 70. i warunków pracy portowców.
Władza ludowa postanowiła zbudować port północny. Zapadła taka decyzja, Gierek musiał na czymś zarabiać. Co był najlepszym zarobkiem? Węgiel. W związku z tym zaczęto budować port północny, bazę przeładunku węgla. Przeznaczono duże środki pieniężne, zatrudniono więcej ludzi, ale bardzo mocno ograniczono, jeżeli chodzi o płace w innych rejonach portu, dlatego że były potrzebne pieniądze na budowę portu północnego. Ten port północny budowano do 75 roku, otwarto tą bazę, przyjechał nawet Gierek i tak dalej. I dla portu było to o tyle dobrze, że ściągnięto trochę ludzi, ale zaczęto trochę inwestować w mieszkania. I w ciągu 4 lat, od 72 do 76 roku, bo ja w dużym stopniu byłem zaangażowany jako przedstawiciel związkowy w sytuację mieszkaniową, 1220 mieszkań, pamiętam, rozdano. To trochę rozładowało sytuację, ale chcę powiedzieć, że sytuacja nie tylko pracowników portu, ale i stoczni i tych dużych zakładów pracy była tragiczna ze względu na sytuację mieszkaniową. To też powodowało duże napięcia społeczne. Wielu pracowników mieszkało w hotelach robotniczych, w wynajętych pokojach, nie mieli gdzie mieszkać. Upychano. Ja też takie mieszkanie dostałem w 63 roku. Mieszkanie nazywało się M2. 16 metrów kwadratowych bez łazienki, bez ubikacji, na korytarzu było wszystko. Także myśmy jako port mieli na przykład w Straszynie jakiś stary dwór, stamtąd robotników, tam ich umieszczono i codziennie ich dowożono w jedną i w drugą stronę. Starem, z plandeką i tak dalej. Tak to było. A w dodatku była sprawa zaopatrzenia. Zaopatrzenie było fatalne. Przecież te strajki wybuchały wówczas, to były na tle drożyzny, bądź też podnoszenia cen zaopatrzałem szczególnie cen żywności, bo to było najbardziej uderzało w ludzi.
Port Gdański był podzielony na 4 rejony. Zajmował 18 km kwadratowych powierzchni. Miał około 30 km linii brzegowej.
Port to jest ciężka praca, strasznie. Na przykład wydział paget, wydział drewna, to się nosiło te wszystkie deski na ramionach. Ludzie mieli zwyrodnienie tych kręgów, na przykład na chemikach. No straszne warunki BHP-owskie, na siarce. Pamiętam taką inicjatywę, jak właśnie ten jeden z naszych postulatów to wyrównać dodatki takie jak milicja i wojsko, które było na Westerplatte. Oni tam dostawali dodatki takie. I ludzie, którzy, wszyscy robotnicy po tamtej stronie mieli jako ten postulat, żeby mieć takie same przywileje jak wojsko czy milicja. No i okazało się, że wprowadzili taką z Politechniki jakąś ekipę, która miała pomierzyć pomiar natężenia siarki. Ten jeden z tych robotników, pamiętam w tych rozmowach z ministrem gospodarki morskiej, mówi, panie, co wy tam głupoty gadacie? Mówi, przyszli do nas tam na siarkę, taką maszynę jakąś tam rozłożyli i mieli to mierzyć. Wiesz pan co? Mówi, to ja na szuflę tej siarki na to wrzuciłem i przyszły wyniki, że jest wszystko w porządku. A nawet, że siarka jest zdrowotnym. No takie, to jest śmiech, ale ludzie byli zgniewani na takie warunki przeładunku. Przecież te worki, tam się nie było jak dzisiaj kontajnerów. To wszystko było przeładunki ręczne. Cukier, po 80 kilo worki. Te brygady strasznie ciężko pracowały. To była jedna z najcięższych prac w Polsce w takim przemyśle przeładunkowym.
Od początku, kiedy ja pracowałem, bardzo, bardzo ciężko ludzie pracowali, bo nosili worki na plecach. Układarki były, transportery, ale cukier, cement i tak dalej w ładowniach były roznoszone ręcznie. I to ludzi dobijało, tak prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o zdrowie. Drzewo na ramionach to się nosiło po statku. Emeryci portowi po przepracowaniu 60 lat to były wraki. Taka była prawda. Jeżeli ktoś miał 60 lat i pracował 30-40 lat przy przeładunku, nosił worki, to była bardzo ciężka robota.
Większość to byli pracownicy sezonowi. Ludzie przyjeżdżali z wszystkich stron Polski. Na przykład już było po żniwach i przez zimę można sobie było w porcie dorobić. Z całej Polski. Port w ogóle, jeśli mogę wrócić do strajku, jest najbardziej skomplikowanym miejscem, w którym można strajkować. Dlatego, że port leży na 18 kilometrach przestrzeni i to nie jest tak, jak stocznia jest ogrodzona płotem i można zorganizować na bramach przepustki i tak dalej. Port jest porozrzucany. Tam nie było żadnych płotów. To wszystko były otwarte przestrzenie. Najbardziej zorganizowany był port północny, bo to był najnowocześniejszy. Na przykład rejon pierwszy, tutaj od Brzeźna i Nowego Portu, to były przeładunki drobnicowe. Później była tak zwana cebula, Wiślany, później rejon drugi, też ten rejon Wiślany. To wszystko się rozciągało, siarka. No wiele tych paget po tamtej stronie, węgiel, ruda. To były organizacje zależne od ładunku, jaki ten ładunek był. Ten port był jakby rozczłonkowany na prawie 18 kilometrach przestrzeni na kejach.
Port był pilnowany przez żołnierzy. Nie tylko dlatego, że ktoś mógłby się dostać ze statku na teren kraju, ale mógłby też uciec. Ten zakład był pod szczególnym nadzorem Służby Bezpieczeństwa, podkreśla Czesław Nowak.
Mieli swoich przedstawicieli, ale WOP miał swoich przedstawicieli. Otóż, kiedy ja wyszedłem z wojska, jakieś 2 miesiące później, zgłosił się do mnie na wartowni, już wychodziłem z pracy, zgłosił się do mnie kapitan, którego znałem z wojska i mówi, no, ty służyłeś w WOP-ie, to ty powinieneś z nami współpracować. Ja mówię, panie kapitanie, a dlaczegoż to ja mam współpracować? Ja swoje 2 lata odsłużyłem, pracuję i nie chcę już dalej służyć w wojsku. To jeżeli nie będziesz chciał z nami współpracować, to możemy cię stąd wysiedlić, kazać opuścić wybrzeże. Mówię, proszę pana, worki ja noszę, proszę pana. Kogo pan znajdzie do noszenia worków? Pan myśli, że te tutaj chętni tak lecą, żeby worki nosić? Mnie łopaty nie zabierzecie. To była taka próba zwerbowania. Oczywiście ja się nie dałem zwerbować, ale takie były metody. Jeżeli ktoś wziął cytrynę, banana czy pomarańcz, no bo to święta, nawet wszedł na święta i złapano go na bramie, że coś takiego wynosił, no to pierwszą rzeczą, którą musiał odbyć, to musiał odbyć rozmowę z oficerem WOP-u i on go albo zwerbował, albo mógł zwolnić, albo zabrać przepustkę, bo oni mieli nieograniczoną możliwość to dzisiaj jest śmieszne, bez podania przyczyn zabrać przepustkę na teren przygraniczny. Jeszcze Służba Bezpieczeństwa siedziała, miała swój pokoik przy kadrach na każdym rejonie i z kadrowcem też takie rozmowy były przeprowadzane, jeżeli ktoś podpadł i tak dalej. Także port był szczególnie inwigilowany. Dlaczego? Dlatego, że tutaj można było wymieniać pieniądze, wynosić towar. To kusiło, kusiło.
W sierpniu 1980 roku Port Gdański wraz z innymi zakładami pracy dołączył do strajku, który wybuchł w stoczni. Po podpisaniu porozumień sierpniowych zaczęła się legalna działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Jak już wspominaliśmy, niemal cała załoga zapisała się do Solidarności. W lipcu 1981 roku w Szczecinie podpisano kartę portowca, która stanowiła ochronę socjalną pracowników portu. Portowa Solidarność upomniała się także o krzyż, który komuniści usunęli z mogiły obrońców Westerplatte w 1962 roku, w jego miejsce ustawiając czołg, przypomina historyk Arkadiusz Kazański.
Bardzo ważna inicjatywa portowców gdańskich, przywrócenie krzyża na Westerplatte, to inicjatywa Czesława Nowaka. Bardzo mocno zaangażował się w realizację tego pomysłu. Ten krzyż ponownie uroczyście z udziałem wielu delegacji, biskupów, Lecha Wałęsy ustawiono ponownie 30 sierpnia 1981 roku. Ta delegacja portowców z Stanisławem Jaroszem bardzo mocno zaangażowała się również w te negocjacje z odpowiednimi władzami, by w realizację karty portowca. To było jedno z takich też największych osiągnięć działalności związkowej w okresie 80-81. Port Gdański był jednym z wielu, ponad 40 zakładów pracy tutaj Trójmiasta, które przystąpiły do strajków okupacyjnych właśnie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i po pacyfikacji strajków w Stoczni Gdańskiej 16 grudnia 81 roku władze Krajowego Komitetu Strajkowego przeniosły się, ci, którzy ocaleli z aresztowań w Stoczni Gdańskiej, przenieśli się do Portu Gdańskiego, tam znaleźli schronienie i ten strajk, ten Port Gdański jakby zastąpił w roli lidera tutaj strajków na Wybrzeżu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego właśnie Stocznię Gdańską. No, potem też spacyfikowano protest w Porcie Gdańskim, ale on przez kilka dni był takim właśnie centrum strajkowym w grudniu 81 roku.
Andrzej Michałowski w wyniku udziału w tym proteście stracił pracę w gdańskim porcie.
Myśmy już dostali wiadomość, że w nocy już zarząd regionu został zajęty. Już były pierwsze informacje. W niedzielę o samego rana, o 6:00 spotkaliśmy się wszyscy na rejonie pierwszym, na WOC-u. I tam powstał ten pierwszy komitet, nie tylko międzyzakładowy, ale ogólnopolski, bo ocalała tam grupka ludzi, takich jak Waszkiewicz, Krupiński, pani Jung. Oni wszyscy byli z krajówki. I tam powstał ten pierwszy komunikat na temat zaprzestania aresztowań, zwolnienia więźniów i uwolnienia wszystkich tych ludzi. Później żeśmy się podzielili organizacyjnie, ponieważ ten wydział WOC został zaatakowany przez ZOMO i WOP. I połamali nam w nocy maszyny, aresztowali kilku naszych ludzi. Tolek Filipkowski, tam jeszcze kilku zostało aresztowanych. Maszyny drukarskie zostały zniszczone. Wtedy ten mój Wydział Usług Żeglugowych jakby zdał egzamin patriotyzmu i tego poświęcenia takiego, solidarności, jakbym to nazwał. Ten komitet nasz strajkowy został zawiązany. Tam były maszyny drukujące i byliśmy mobilni wtedy, bo mogliśmy pływać. Ja ściągnąłem wszystkie najcięższe holowniki na tak zwany trójkąt przy nabrzeżu Wiślanym. Wszystkie ciężkie holowniki i w ten sposób wybraliśmy rejon drugi, Wiślany, jako nadający się do obrony. Dlatego, że z jednej strony były torowiska i tam stały wagony z siarką i z cysterny po benzynie. To wszystko żeśmy oblali ropą i matami ze słomy i powiedzieliśmy, że jak nas ZOMO będzie atakowało, to my to wszystko podpalimy.
Szykowano się do czynnej obrony. Do strajku na rejonie drugim, Wiślanym, przyłączyło się około 1200 do 1400 portowców. 19 grudnia oddziały ZOMO i wojska wkroczyły do portu. Strajk się zakończył. Mimo obietnic o braku represji, aresztowano wielu działaczy i skazano na kary więzienia. Rozpoczęła się podziemna działalność Solidarności, bo w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zdelegalizowano związek. Sprawy pracownicze, ale przede wszystkim marzenie o ponownej rejestracji były przyczyną wybuchu strajków w 1988 roku. W maju w porcie nie udało się zorganizować strajku, w sierpniu port stanął. Dwa dni przed rozpoczęciem protestów w Gdańskiej Stoczni, czyli 20 sierpnia, jako pierwsza w Trójmieście przerwała pracę załoga portu północnego. Protest w porcie współorganizował Antoni Filipkowski, od 1975 roku pracownik zakładu, zwolniony w 1987 roku w związku z działalnością opozycyjną.
Przede wszystkim chodziło o to, że znalazłem się w Norwegii, gdzie zarzucono mi szpiegostwo, współpracę z obcym wywiadem, a polegało to na tym, że miałem po prostu ze sobą gitarę, śpiewałem dla środowisk polonijnych w Norwegii, Solidarity Norge Polen, organizacji norweskiej, która wspierała nas tutaj, Solidarność w Polsce, zbierała pieniądze, organizowała protesty, przygotowywała różnego rodzaju materiały i maszyny poligraficzne, które nam tutaj służyły właśnie do przygotowywania akcji ulotkowej.
Przenieśmy się do roku 88, konkretnie do sierpnia 88 roku. Jak to się stało, że ty jako portowiec z krwi i kości, znalazłeś się w stoczni?
19-20 sierpnia my przygotowujemy się do strajku, że rozpoczniemy ten strajk w poniedziałek. Kiedy w poniedziałek zjawiam się na rejonie pierwszym na bramie, okazuje się, że tam są już rozwieszone listy w rodzaju listów gończych za tymi, których nie należy wpuszczać na teren zakładu, na teren portu. No i to już jest po prostu jakby pewna groźba ze strony władzy, ze strony SBC. Jednak cały dzień spędzam tam wraz z Czesławem Nowakiem, Janem Hałasem, Ireneuszem Leszką, który później został przewodniczącym na WOC-u na rejonie pierwszym. Jan Hałas był przewodniczącym Komitetu Strajkowego na porcie północnym. Wracam do domu przed godziną 17. Żona mnie informuje, że spóźniłem się, a pytam się, jak długo czekali? 3 godziny. A kiedy poszli? 5 minut temu. Chcieli mnie po prostu dorwać, chcieli mnie aresztować. Wobec tego zjadłem kolację, wziąłem gitarę i udałem się do stoczni, bo tam po prostu czułem się niezagrożony. Oczywiście musiałem spenetrować tą bramę stoczniową i później tam przejść przez stocznię remontową do stoczni gdańskiej. Moja rola była po prostu tak jak i innych kolegów, artystów, aktorów, którzy znaleźli się na terenie stoczni, było po prostu wspieranie strajkujących. Codziennie miałem koncerty na bramie stoczniowej, jak też spotykałem się ze stoczniowcami stoczni remontowej, stoczni północnej. Efektem tego jest nagranie, które tutaj akurat no, istnieje, bo kiedy miałem koncert w hali kadłubowni stoczni remontowej, wcześniej przyniosłem odpowiednie urządzenie do nagrania tego koncertu, także powstała właśnie płyta z tamtego koncertu.
Już dołączyli do nas sportowcy, już nasze stocznie zaczęły strajk. Partia nas straszy, lecz zwyciężymy, bo przecież na to czeka cały świat. I razem solidarność zwycięży stąd, solidarność zwycięży stąd.
Kilkakrotnie byłem w porcie z gitarą, przekraczałem nielegalnie przez płot, dlatego że po prostu koledzy też oczekiwali mnie, że tam będę u nich, więc musiałem się dzielić tą nadzieją, która przemawiała poprzez teksty utworów, które śpiewałem.
Ale tutaj ta balada stoczniowa miała dopisaną właśnie jedną zwrotkę przez ciebie.
Tak, ponieważ baladę stoczniową napisał Zbyszek Stefański w maju i ona mówiła o strajkach majowych. Natomiast kiedy znalazłem się w stoczni, Zbyszek śpiewał tę piosenkę, doszedłem do wniosku, że mamy sierpień, więc należy po prostu uaktualnić, wobec tego trzeba dopisać jedną zwrotkę i ten utwór śpiewaliśmy wspólnie, no i dzisiaj też ona jest w moim repertuarze.
Strajk w Stoczni Gdańskiej zakończył się 1 września, bo Lech Wałęsa namówił do tego protestujących. Powodem były obietnice dalszych rozmów. Jednak port nie chciał kończyć, bo zwolniono ponad 300 uczestników strajku. 2 września na prośbę Lecha Wałęsy akcję zakończono. Biskup Tadeusz Gocłowski wymógł na Czesławie Kiszczaku cofnięcie decyzji o wyrzuceniu z pracy portowców. Po przemianach 1989 roku port gdański został podzielony na wiele mniejszych zakładów. Działacze opozycji antykomunistycznej, w tym Czesław Nowak, walczyli o dobro portu. Ale to już kolejny rozdział opowieści o tym ważnym miejscu w Gdańsku. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.